Radio Plus. Racje plus negacje.
Wracamy do rozmowy. Przypomnę, w studiu naszym gościem jest profesor Krzysztof Szwagrzyk, historyk Instytutu Pamięci Narodowej, który kieruje pracami poszukiwawczymi ofiar komunizmu w Polsce. No właśnie, wróćmy do pytania Weroniki o tą wieczność systemu, bo takie założenie mieli komuniści, że system będzie trwał wiecznie. To po co w takim razie tak się starali, żeby ta pamięć była tak maksymalnie zatarta po tych żołnierzach niezłomnych?
Dla mnie, i sądzę, że nie tylko dla mnie, jedną z cech, którą możemy przypisać systemowi komunistycznemu i ludziom, którzy ten system tworzyli, był fałsz. To był niezwykle zafałszowany system, który miał oblicze dwojakie. Z jednej strony utwierdzano nas w przekonaniu o tym, że coś jest faktem, a z drugiej strony oni sami nie wierzyli, że tak jest. Sądzę, że oni nie wierzyli w to, że oni będą cały czas u władzy i ten system będzie wieczny. Tak naprawdę oni się bali. Oni mieli świadomość tego, kogo mordowali. Mieli tę świadomość. Gdyby było inaczej, nie wkładaliby tyle wysiłku w to, żeby ślady po tych ludziach zaginęły. Komuniści mieli kompleks elit przedwojennych. Komuniści mieli kompleks Armii Krajowej i podziemia antykomunistycznego, bo mieli świadomość tego, że to oni są uzurpatorami. I gdyby nie Armia Sowiecka, w ciągu miesiąca żaden komunista by w Polsce nie był w stanie rządzić. Znaczy ta władza byłaby w ciągu miesiąca zwyczajnie przepędzona. Mieli tę świadomość, że nie mają legitymizacji do sprawowania funkcji kierowniczych. Żeby się przed społeczeństwem uwiarygodnić, zrobili to, co zrobili. Wymordowali resztki elit, tych ludzi, którzy byli autentycznymi przywódcami, dowódcami, wzorami do naśladowania. Należało tak postąpić. Nie ma przywódców, ale trzeba zrobić coś jeszcze. Społeczeństwo musi uwierzyć, że to my jesteśmy legalną władzą, a oni byli współpracownikami Hitlera i oni byli źli. Stąd proszę zwrócić uwagę na całe to spektrum działań maskujących. Mamy zdjęcia na przykład z 1947 roku, kiedy sądy komunistyczne występują pod krzyżem, czyli na stole sędziowskim jest ustawiony krzyż. Cóż sędziowie wojskowych sądów rejonowych okresu komunistycznego mieli wspólnego z krzyżem? Nic. Tak, ale można było w ten sposób osiągnąć bardzo konkretny efekt propagandowy, bo społeczeństwo miało uwierzyć, że ten sąd jest przedłużeniem władzy przedwojennej. Stąd ten krzyż. Farsa, maska, ale to przynosiło konkretny efekt. Z drugiej strony oskarżeni. Oskarżeni mieli być skazani na karę śmierci, mieli być unicestwieni, ale społeczeństwo musiało uwierzyć rzeczywiście, że ta wina była słuszna. Stąd przypisywano im jakie zarzuty? Współpracy z Hitlerem, napady bandyckie, działania o charakterze kryminalnym. Proszę zwrócić uwagę na taki przykład procesu cichociemnego majora Hieronima Dekutowskiego Zapory i jego podkomendnych. Wiemy to, jak to wyglądało z pamiętników jedynego, który przeżył z tego procesu, mecenasa siły Nowickiego. Ich na proces przebierano w mundury Wehrmachtu i oni w mundurach Wehrmachtu stali przed tym sądem komunistycznym. A następnie w tych mundurach ich uśmiercono i pogrzebano na łączce, a my dzisiaj fragmenty tych mundurów i niemieckie guziki przy tych naszych bohaterach odnajdujemy.
Mam wrażenie, panie profesorze, że ta propaganda ma się dobrze dzisiaj. Z jednej strony oczywiście obserwujemy olbrzymi wzrost popularności tematu w ogóle i to cieszę, ale z drugiej strony z zatrwożeniem obejrzałem film kryminalny, już nie będę wspominał tytułu. To jest świeża produkcja, popularna bardzo, w której przedstawiono żołnierzy wyklętych jako antysemitów, jako ludzi zmuszających miejscową ludność do pomocy, wymuszających tę pomoc żywnościową, finansową, a jeżeli nie, to w przeciwnym razie stosujących przemoc wobec tych ludzi, wobec tych biednych mieszkańców tych wiosek, którzy nie chcieli pomagać niezłomnym.
Ja podobnie jak pan na pewno nie będę robił reklamy temu filmowi i podobnym filmom.
To jest produkcja 2014 rok.
Dostrzegam to zjawisko, które podobnie jak pan będę określał jako kontynuację tej czarnej propagandy okresu komunistycznego i pokazuje to, jak trwała może być niekiedy ta propaganda z tamtego okresu. Bardzo żałuję, że dziś po to, żeby dostać dofinansowanie do poszczególnych produkcji filmowych i innych, należy pokazać temat o naszym polskim rzekomym antysemityzmie. Należy pokazać, jak to żołnierze niezłomni rabowali, gwałcili, mordowali niewinnych ludzi. Pokazać coś, co jest niezgodne z rzeczywistością, ale coś, co służy pewnemu zapotrzebowaniu, pewnych środowisk, którym na rękę jest to, żeby żołnierze niezłomni wcale tacy niezłomni nie byli, żeby tych tłumów na ulicach 1 marca nie było. Ale powiem coś, co sądzę znajdzie uznanie także w Państwa oczach, bo Państwo też to mogą dostrzec. Bez względu na to, ile i jakich podobnych filmów będzie dofinansowanych, nie wiem jakimi kwotami, bez względu na to, kto jakim głosem i na ilu falach będzie krzyczał, że niezłomni wcale tacy niezłomni nie byli i byli bandytami, to walka o pamięć dla tych, dla których system komunistyczny był ważny i będą się do niego odwoływali, została przez tych ludzi przegrana. Żołnierze niezłomni powracają. I widzimy to poprzez masowe zjawisko od 5 lat. Ile mamy działań, szanowni państwo, w Polsce w tej chwili? I ja nie mówię o działaniach, które wynikają z obowiązków instytucji państwowych, które z powodu święta państwowego muszą je zorganizować. Ja mówię o tych działaniach spontanicznych. Tych, które wynikają z potrzeby serca, z patriotyzmu młodych ludzi, którzy SMS-ami poprzez portale społecznościowe wymyślają sami w maleńkich nieraz miejscowościach jakieś formy upamiętnienia. To są marsze, to są biegi, to są koncerty, wystawy, to są różnego rodzaju spotkania o nieprawdopodobnym charakterze. I to wszystko, albo w ogromnej większości, jest spontaniczne. Tego nikt nie reżyseruje, tego nikt nie narzuca, bo tego się narzucić nie da.
To pytanie tylko skąd to, bo pytać o to, dlaczego niektórzy atakują wyklętych i to już poza pieniędzmi i dofinansowaniem, to jest też tak, że czasami jak się wydarzy coś, kiedyś był taki komentarz pewnego dziennikarza, który powiedział, że jakieś tam zjawisko chuligańskie na ulicy było wynikiem tego kultu wyklętych i nie ma sensu analizować myślenia takich ludzi. Natomiast pytanie, skąd ten fenomen i to wielkie zainteresowanie młodych ludzi właśnie, no bo to często organizacje młodzieżowe, to często studenci, którzy mam wrażenie, że robią to też dla siebie po prostu.
Szanowni państwo, każdy z nas potrzebuje w życiu autorytetów. Każdy z nas potrzebuje wzorców. Każdy. Bez względu na to, kim jesteśmy. Czy jesteśmy profesorami, robotnikami, pracujemy w sklepie, w markecie, czy kopiemy piłkę. I to jest naturalne. Ale w Polsce od 25 lat niestety zrobiono bardzo dużo, żeby przekonać nas wszystkich, że jesteśmy takim jakimś wyjątkowo złym społeczeństwem, takim, które nie wydało własnych bohaterów, że my ich nie mamy. Za to w tym czasie szczególnie dużo i głośno mówiono o naszych negatywnych cechach charakteru, tych narodowych, polskich, oskarżając nas o różnego rodzaju czyny, niezawinione czyny. Sądzę, że mamy w tej chwili do czynienia z taką sytuacją, kiedy społeczeństwo i głównie młode pokolenie mówi dosyć, my tego nie przyjmujemy. To nie jest nasza historia. Jestem Polakiem, jestem z niej dumny. A mam prawo do tej dumy, bo znam swoją historię i mam własnych bohaterów. I teraz, żeby ktoś stał się bohaterem, nie wystarczy to zapisać w jakimkolwiek, nawet najbardziej poważnym dokumencie państwowym. Bohaterem się staje wtedy, kiedy to społeczność uznaje. Tak, twoja wielkość jest niezaprzeczalna, jest oczywista, jest prawdziwa. I teraz młode pokolenie Polaków odkrywa coś, o czym nawet dotychczas nie wiedziało, że istnieje. Że miało wspaniałych ludzi, tych, którzy po 1944 roku przez kilkanaście lat toczyli beznadziejną walkę. Bo przecież na jakie zwycięstwo oni mogli liczyć? Na żadne w tamtych realiach. Przecież to nie byli ludzie głupi, nie byli naiwni. Tyle tylko, że byli to ludzie z charakterem. To byli ludzie wychowani w II Rzeczpospolitej, gdzie kwestia służby Polsce, wierności, składania przysiędzy była czymś oczywistym. Ci ludzie kontynuowali tą walkę, bo wierzyli, że służą Rzeczpospolitej. Trzeba ją kontynuować do końca i za tą walkę zapłacili cenę najwyższą. A spotkali się z systemem zbrodni nieprawdopodobnym. To znaczy takim, który nie tylko mordował, nie tylko takim, który uznawał odpowiedzialność zbiorową rodzin najbliższych za to, że ktoś postawił się im, powiedział nie, nie zgadzam się, będę z wami walczył. Ale jeszcze potem w taki dziki, nieprawdopodobny sposób zacierał ślady po miejscach pochówku. Połączenie tych wszystkich elementów powoduje, że niezłomni powracają z nieprawdopodobną siłą. Myślę, że nikt z nas nie jest w stanie powiedzieć, ja wiem, dlaczego tak się stało od początku do końca. Możemy tylko zwrócić uwagę na poszczególne elementy. I tu jestem pewien, że połączenie bohaterstwa tych ludzi, nieprawdopodobnego, ta ich postawa wierności Rzeczypospolitej, walki do końca, kontynuacji naszych pięknych tradycji niepodległościowych, powstańców styczniowych, żołnierzy Legionów, bohaterskiej walce w II wojnie światowej, kontynuacja tego i potem to nieprawdopodobne upodlenie tych ludzi, taki taniec nad ich zwłokami, to co komuniści zrobili, to, że trwało to tak długo i jeszcze jedno. I to, że dopiero dzisiaj, po 25 latach od upadku komunizmu, my ich wydobywamy. Wszystkie te elementy powodują, że mamy do czynienia z nieprawdopodobnym zjawiskiem. Pięknym, bardzo nas wszystkich, myślę, budującym, bo to, co widzimy, jest dla nas po prostu czymś, co napawa optymizmem. Widzimy taką wspólną akcję spontaniczną, która jest w całym kraju, od Zgorzelca do Ełku i od Przemyśla do Szczecina. I widzimy, że to się ciągle rozwija. A nikt nad tym nie panuje. Znaczy, nikt tym nie reżyseruje. To jest nasze.
To jest inicjatywa oddolna też. I dlatego też cenna, że jest oddolna. Natomiast mimo wszystko przydałby się jakiś taki imperatyw odgórny, jakaś polityka historyczna, która by zjednoczyła nas wokół postaci historycznych, które byłyby bezsprzecznie bohaterami. Tego nie ma dzisiaj w Polsce. Dla różnych środowisk bohaterami są różni ludzie. Jesteśmy podzieleni całkowicie i to nas gubi, bo wystarczy spojrzeć, co się dzieje za naszą wschodnią granicą.
Zgoda.
Gdzie polityka historyczna jest, no jest jaka jest, ale jest.
Za zachodnią jest też.
Za zachodnią
bardzo
jest tak.
Okazuje się, że wszyscy ją mają. Właśnie. Ale chciałabym, żebyśmy też porozmawiali za chwilę o pracy profesora Szwagrzyka, bo myślę, że to jest coś, co wielu słuchaczy bardzo interesuje.
To wracamy za moment.
Radio Plus. Racje plus negacje.